Witam serdecznie, Marek Snowiecki. Zapraszam do wysłuchania kolejnej edycji programu pod hasłem To się nadaje do radia. Dziś temat, który budzi emocje, ale my będziemy w gronie naszych gości starali się te emocje tonować. Może się uda. W każdym razie zobaczymy. Niemal tydzień po decyzji prezydenta, której nie spodziewał się obóz partii rządzącej o zawetowaniu dwóch kluczowych dla PiS ustaw, emocje nieco opadły. Nie na tyle jednak, by spodziewać się ustabilizowania sytuacji w naszej polityce, dość gorącej ostatnio. Wbrew oficjalnym przekazom obozu władzy, w poniedziałek 24 lipca polska polityka znalazła się w punkcie zwrotnym. Prezydent, wetując ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, odpowiedział nie tylko na uliczne protesty części Polaków, ale wysłał też wyraźny sygnał do swych dotychczas politycznych patronów i zaplecza w postaci PiS, że już najwyższa pora na samodzielność w pałacu. Komentarze opozycji są jednoznaczne. Od poniedziałku monolit PiS zaczyna się rysować, co budzi nadzieję na wyhamowanie zapędów obozu władzy w reformowaniu państwa zgodnie ze strategią partii. Kwestia reformy sądów pozostaje natomiast otwarta. Czego należy się spodziewać po ustawie o ustroju sądów, jedynej, którą podpisał prezydent Andrzej Duda? Czy to początek końca niezawisłych sądów w Polsce? A może przeciwnie, proces zmian wymagającego reform wymiaru sprawiedliwości? Pytania ważne, pytania ważkie i warto szukać na nie odpowiedzi, choćby dziś o tej porze na 93 FM. Na zaproszenie do studia dziś odpowiedzieli Mariola Łada-Siwiec. Witam panią serdecznie.
Witam państwa serdecznie.
Mecenas Marian Lutkiewicz, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz Sławomir Rutkowski ze Stragackiej PO, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I Tadeusz Sowa, Prawo i Sprawiedliwość, władze powiatu w Stargardzie. Uwagami odnośnie sytuacji po dwukrotnym wecie prezydenta, wprawdzie zdalnie, ale jednak podzieli się też Michał Jach, poseł PiS. Jesteśmy już po gorącym tygodniu. Jedno pozostaje pewne. Ustawa z tego kontrowersyjnego pakietu trzech ustaw o ustroju sądów powszechnych została przyjęta. Zatem rozpoczniemy może od głosu mecenasa Mariana Lutkiewicza. Czy pańskim zdaniem, bo w końcu pan dość aktywnie uczestniczył w niedawnych protestach pod Stargardzkim Sądem, mamy do czynienia z początkiem reformowania czy końca wymiaru sprawiedliwości w Polsce w obecnej postaci?
Uczestniczyłem w tych protestach jako polityk, tylko jako prawnik, ponieważ trzeba powiedzieć tak, iż niewątpliwie reforma sądów czy całego wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna. Niemniej uważam, winna to być reforma dokonywana w sposób kompleksowy, niewybiórczy i nie tylko moim zdaniem, ale w większości również prawników, te działania, które zostały podjęte poprzez koalicję rządzącą, w istocie sprowadzają się do rozszat personalnych, umożliwienia obsadzenia jednak sądów ludźmi z nadania politycznego. Istnieje takie poważne zagrożenie. Natomiast nie wzięto pod uwagę, jak również jakby nie przeprowadzono takiej szerokiej dyskusji wśród różnych środowisk, w tym środowisk nie tylko prawniczych, ale również organizacji pozarządowych, samorządów prawniczych, których jest przecież kilka. Również oczywiście polityków, nikomu nie można odbierać tutaj prawa. I ta reforma została w mojej ocenie przeprowadzona w sposób nieprzemyślany, zbyt szybki. Nie było czasu na to, żeby się odnieść do wielu istotnych zagadnień, które tutaj miało być.
Proponuję postawić kropkę. Mecenas Marian Lutkiewicz, teraz zupełnie inny głos podejrzewam. Mariola Łada-Siwiec, jak pani odnosi się do rozpoczynanych właśnie zmian wymiaru sprawiedliwości w Polsce w postaci choćby tego przyjętego przez i podpisanego przez prezydenta Andrzeja Dudę dokumentu ustawy o ustroju sądów powszechnych? Jedynego z tych trzech ustaw podpisanego przez prezydenta.
To znaczy, tutaj chciałabym się odnieść do tego, co mówił pan mecenas. Ja uważam, że nie ma ludzi apolitycznych. Każdy z nas ma jakieś preferencje polityczne, także sędziowie, do czego oczywiście nie wolno im się przyznać. Natomiast ja bym się chciała odnieść do samego tego protestu. Ja oglądałam ten filmik na stronie Radia Stargard i przeraziło mnie to, bo pani mówi, że łamane są nasze prawa, cytuję, w obliczu zamachu stać na straży sądów. Zamach stanu, proszę państwa, to jest niezgodne z porządkiem konstytucyjnym działanie, często z użyciem siły, przejęcie władzy politycznej w państwie przez jednostki lub grupę osób.
A jak
przepraszam,
pani ocenia?
Ludzie mnie pytają, czy to jest taki zamach stanu jak Piłsudski? Ludzie się boją, bo mówią, że jest wojna, że będzie wojna. Ludzie się boją odzywać, mówić o swoich poglądach.
A jaka jest pani ocena sytuacji w wymiarze sprawiedliwości trochę od wewnątrz, bo przecież pani ma do czynienia na co dzień z pracą sądu?
Ja uważam, że zmienia się nasza rzeczywistość. Pojawiają się nowe czyny. Pojawia się sposób, nowy sposób popełniania tych czynów. I uważam, że bezwzględnie wymiar sprawiedliwości powinien być zreformowany.
Ale w chciałabym, ten sposób?
Nie ja o tym decyduję, natomiast chciałabym mieć głos w tym, jak to jest robione. I chciałabym powiedzieć może jeszcze tak na zakończenie. Są sędziowie dobrzy i są sędziowie źli. Ale sądy to nie tylko sędziowie, to są pracownicy, to są kuratorzy, sekretarki. Oni bardzo ciężko pracują, a ich się bardzo często pomija w tych takich debatach na temat wymiaru sprawiedliwości.
I do tego wątku jeszcze wrócimy. Sławomir Rutkowski, Stargardzka Platforma Obywatelska, również że bardzo aktywnie pan brał udział w tych procesach także przed Stargardzkim Sądem Rejonowym. Czy pańskim zdaniem faktycznie to jest jakaś forma ulicznego zamachu stanu? Czy faktycznie jednak głos społeczeństwa, który przeważył i skłonił jednak prezydenta do przyhamowania tego procesu reformowania sądów w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości?
Znaczy na pewno to nie była uliczny sposób zamachu stanu. Jeżeli używamy takich dużych słów, to do tego zamachu mogło dojść w wyniku tych reform. Tak tutaj pani Mariola mówiła o definicji zamachu stanu. Tak, to czynienie ustaw niekonstytucyjnych i próba zmiany ustroju, który mówi o trójpodziale władzy, powinna być zmieniona większością konstytucyjną, a nie większością parlamentarną. Jeżeli mówimy w tych kategoriach, to na pewno znamiona zamachu stanu mogło to...
A pańskim zdaniem w obecnych warunkach ten trójpodział władzy w Polsce istnieje?
Uważam, że istnieje i wierzę w to, że istnieje. To, co się dzieje, wiadomo, że w każdym środowisku są różne czarne owce, ale ten trójpodział władzy istnieje i przynajmniej głęboko w to wierzę.
Opinia reformujących czy próbujących reformować wymiar sprawiedliwości jest taka, że nie ma jakiejkolwiek kontroli nad właśnie tym trzecim elementem trójpodziału władzy, czyli władzą sądowniczą, która sama siebie kontroluje i sama siebie wybiera. Stąd potrzeba głębokiej reformy i przewietrzenia kadrowego sądów wszystkich szczebli.
Wiele samorządów jest tak skonstruowanych, że samo siebie kontroluje. Tak samo samorząd sędziowski. Moim zdaniem jest to wiele lepsza sytuacja niż tak, w której sędziego kontrolowałby minister sprawiedliwości. I o ile to jeszcze można sobie w jakiś sposób wyobrazić, że minister sprawiedliwości ma jakąś pieczę nad sędziami, ale prokurator generalny w jednym, to już inaczej. Ja sobie nie mogę tego wyobrazić, bo to jest chyba całe zło tej sytuacji, że minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie prokurator mianuje i ma wpływ na sędziego. Ja sobie tego wyobrazić nie mogę i między innymi dlatego wyszedłem na ulicę protestować przeciwko tej reformie.
Tadeusz Sowa, Stargardzkie Prawo i Sprawiedliwość. I teraz po całej fali protestów, po dwukrotnym wecie prezydenta, pańska partia cofnie się, czy też przyczai się i weźmie trochę, mówiąc kolokwialnie, na przeczekanie, a swoje zrobi?
To znaczy partia się nie cofnęła i nie cofa. Prezydent skorzystał ze swojego prawa, zawetował ustawę. No, nie jesteśmy chyba przyzwyczajeni wszyscy, że prezydent samodzielnie podejmuje decyzje. W związku z tym skorzystał z
ładnie
tego prawa.
Ładnie zabrzmiało, muszę przyznać.
I nie widzę tutaj żadnej potrzeby cofania się. Po prostu będą dalsze rozmowy, na pewno merytoryczne, na pewno zmierzające ku temu, żeby pewne elementy, które panu prezydentowi nie odpowiadały, żeby je naprawić.
Czyli wspólnie. Po tym, co powiedział prezes w telewizji Trwam, obowiązuje doktryna ani kroku do tyłu.
To znaczy żadna doktryna nie obowiązuje. Ja od prezesa nie otrzymałem takich żadnych wskazówek ani nakazów wręcz. Po prostu prezes wypowiada się w imieniu partii, czego ja nie mogę. Ja mogę wypowiedzieć się w imieniu własnym, tak?
Pańskim zdaniem, jak dalece jest potrzebna w takiej postaci reforma sądów w Polsce w wydaniu właśnie Prawa i Sprawiedliwości? Tak gruntowna, tak głęboka i tak gwałtowna?
No czy gwałtowna? Panie redaktorze, powinno to się stać 20 kilka lat temu. W związku z tym niewiele jest czasu na zmianę tego. A że zmiana powinna być, no świadczą chociażby o tym sondaże. Ponad 80% Polaków chce takich zmian. Ja osobiście uważam, że powinny nastąpić, chociażby z tego względu, że no niestety w sądach pozostają sędziowie, którzy no, brali udział w różnych wyroki, znaczy ferowali różne wyroki w stanie wojennym, a nawet jeszcze pewnie w czasach troszeczkę bardziej mrocznych. W związku z tym należałoby to rzeczywiście przewietrzyć.
I jeszcze tylko chciałbym nawiązać
do kolegi Rutkowskiego, że zmiana organizacji pracy sądów nie oznacza końca niezawisłości, bo to jest tylko zmiana organizacji.
Ale czy przez tę zmianę organizacji ten trzeci filar władzy w Polsce nie stanie się zanadto fasadowy, podporządkowany interesom partii?
Myślę, że nie. Proszę zobaczyć na inne państwa Unii Europejskiej, w jaki sposób są sędziowie wybierani.
A jednak państwa Unii Europejskiej są głęboko zaniepokojone, o czym świadczy wszczęta właśnie procedura
właśnie
przez Komisję Europejską.
Tego nie bardzo rozumiem, że mają problemy wewnętrzne chyba większe od naszych. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest taka, że to są nasze wewnętrzne sprawy i nikt nie, że tak powiem, nie scedował na nich tutaj ani prawa, ani możliwości ingerowania w nasze wewnętrzne tutaj, że tak powiem, sprawy w nasze wewnętrzne prawo.
Wróćmy jeszcze do głosu mecenasa Mariana Ludkiewicza. Czy pańskim zdaniem właściwa jest taka postawa, aby w tych protestach, których byliśmy świadkami, brali także osobiście udział mecenasi, prawnicy, sędziowie, także sądów wszystkich szczebli? Czy to jednak nie za bardzo zaciemnia obrazu tych protestów?
Nie, uważam, że nie. Proszę Państwa, ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi zarówno pani Marioli, jak i pana Sowy. Otóż, proszę Państwa, no nie zgodzę się z tym. Ja przepraszam, siłą rzeczy muszę też częściowo mówić jako polityk, mimo tego, że nie jestem politykiem,
bo jednak
nie da się prawa rzeczywiście sfery oddzielić od polityki, bo niestety, ale stanowią mnie politycy.
A może teraz prawo problem już zaczyna być powoli czystą polityką?
No niewykluczone, że sprowadzi się do, no na pewno wykorzystuje się tak instrumentalnie prawo do celów politycznych. Proszę Państwa, nie zgodzę się z twierdzeniem Pani, że demonstracje mogą tutaj mieć takie znamiona jakby próby obalenia demokratycznie wybranego rządu. Oczywiście ludzie mają prawo demonstrować, ale proszę zrozumieć, co mają w sytuacji robić, gdy w zasadzie żadna z poprawek opozycji, z tego co mi wiadomo, bo bynajmniej ja nie słyszałem o tym, wnoszona do tych trzech ustaw, które były w ostatnich tygodniach procedowane, nie została uwzględniona. Nawet poprawka, która jednego z senatorów, która faktycznie przynajmniej prostowała kompromitujący ustawodawcę błąd, została zignorowana. I twierdzenie pana marszałka, że to jest tylko w zasadzie nieistotny błąd w sytuacji bardzo istotnego znaczenia, chociażby tutaj o różnicy mówimy, raz w jednym przypadku jest trzech kandydatów, w drugim przypadku pięciu, jeżeli chodzi o pierwszego prezesa, no kompromituje taki sposób procedowania. Oczywiście nie byłoby tego, gdyby w odpowiedni sposób, poprzez szeroką konsultację, przeprowadzono takie procedowanie.
Pańskim zdaniem, i tutaj jakby pan podziela opinię prezydenta, że tej szerokiej konsultacji zabrakło.
Tak, oczywiście, że zabrakło. Podzielam tutaj uwagi, zastrzeżenia prezydenta, aczkolwiek uważam, że nie powinno również dojść do podpisania tej trzeciej ustawy, bo ona w praktyce, ustawy o ustroju sądów powszechnych, ponieważ w praktyce ona najbardziej będzie dotykać na dole.
Sugeruje pan, że możemy teraz po wprowadzeniu w życie tej ustawy spodziewać się kadrowych czystek w sądach powszechnych?
znaczy, czy sugeruję? Obawiam się, tak? Nie chciałbym sugerować. Mam nadzieję, że po tych zarzutach, po tych obawach ze strony różnych środowisk społeczeństwa będzie większa powściągliwość przed taką czystką kadrową pracowników, sędziów funkcyjnych, bo tu chodzi o sędziów funkcyjnych. Natomiast uważam, że powinna być również tam zawetowana ustawa. Mam nadzieję, że przy okazji jakby powrotu do debat, przy czym to jest bardzo krótki czas i też nie wierzę osobiście w to, aby się w ciągu 2 miesięcy udało tak przygotować przepisy ustawy o KRS-ie, Sądzie Najwyższym, czy w ogóle reformę sądów, żeby ona była właściwa. To też będą tylko działania doraźne, ponieważ do tego trzeba będzie szeregu opinii, konsultacje z różnymi środowiskami. Ja myślę, że będziemy później jeszcze o tym mówić, co powinno być.
A jednak, zanim Mariola Ładla-Siwiec jeszcze do Sławomira Rutkowskiego, Stargardzka Platforma Obywatelska, już tuż po całej awanturze wokół sądów powszechnych, z najnowszego sondażu opinii społecznej przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej wynika, że poparcie dla PiS rośnie o kolejne 3 punkty procentowe. Jak pan wyjaśni ten fenomen?
Znaczy, sondaże, które są, one zadziwiają, za każdym razem mnie zadziwiają, po każdej reformie one idą albo w dół, albo w górę.
Przypomnijmy, 32% dla PiS, 21% dla Platformy.
Tak. Czyli Platformie
tuż po protestach.
Czyli tuż po protestach Platformie też w tym sondażu przybyło 2 punkty procentowe. Także to nie jest tak, że rośnie tylko jednej partii.
A zatem można powiedzieć, że jednak Polacy w jakiś sposób oczekują tych zmian sądownictwa.
Ale oczywiście, że tak. Myślę, że kogokolwiek byśmy zapytali, to te zmiany
są... odporni na poziom awantur i są odporni na cały przekaz opozycji w tym względzie.
Nie, absolutnie nie. Bo było to widać chociażby na ulicach. Znaczy ja przypomnę tylko, co zrobił prezydent. Prezydent poza tą całą taką otoczką, o której się mówi, że chce budować własną opcję, ja bym to pomijał. Prezydent stwierdził w swoim wystąpieniu, że według niego te dwie ustawy są niekonstytucyjne. Wprost. Czyli pokazał, że to, co przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, bo taki był projekt, to był projekt poselski, jest niekonstytucyjny. I wszystko. Szkoda tylko, że nie zrobił to samo z trzecią ustawą, bo na dzień dzisiejszy no jest zahamowana jakaś wymiana i czystek wszystkich sędziów. No bo teraz tego minister sprawiedliwości zrobić nie może, dlatego że Krajowa Rada Sądownictwa pracuje na dotychczasowych zasadach, ale może wymienić w ciągu 6 miesięcy bez podania przyczyny szefów sądów.
I podejrzewa pan, że minister Zbigniew Ziobro z tej możliwości szybko skorzysta?
Znaczy, gdyby nie chciał skorzystać, to takiego przejściowego zapisu nie byłoby. No to jest wprost, ten przepis jest przejściowy na 6 miesięcy, dający uprawnienia tylko obecnemu ministrowi sprawiedliwości. Nie każdemu innemu, tylko temu.
Mariola Ładla-Siwiec, pani zdaniem po wprowadzeniu jedynej na razie podpisanej ustawy o ustroju sądów powszechnych możemy spodziewać się w sądach chaosu czy prób porządkowania sytuacji?
Nie nazwałabym tego, broń Boże, próbą porządkowania sytuacji. Nie wierzę w to, że w związku z tą ustawą o ustroju sądów powszechnych będą wszyscy prezesi wymieniani, bo nie ma takiej potrzeby. Są bardzo dobrzy prezesi i nie ma potrzeby ich wymieniać. Natomiast tutaj odnosząc się znowu do pana mecenasa, jednak pan prezydent wziął pod uwagę opinię ludzi, ponieważ zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dlatego no, myślę, że to jest dobre rozwiązanie.
Pani głos jako praktyka. Jak pani ocenia w tej chwili sytuację i poziom pracy funkcjonowania sądów, które funkcjonują według dotychczasowych reguł, jeszcze przed zapowiadaną przez PiS reformą?
Panie redaktorze, no nie mnie oceniać pracę sędziów, bo nie jestem do tego w żaden sposób upoważniona. Natomiast słyszę to, co ludzie mówią.
A zatem co ludzie mówią, pani zdaniem?
Co ludzie mówią? Przede wszystkim jest problem z tym, żeby ludzie sobie radzili z nomenklaturą sądową. Ludzie nie rozumieją prostych słów, których się na sali używa. Nie rozumieją tego, co sędzia do nich mówi. Bardzo często sprawa, która się toczy bez adwokata, nie ma żadnych szans, bo sędziowie pomagają wymagają, ale prości ludzie nie są w stanie tego zrozumieć. Mało tego, konstytucja nam zapewnia pełen dostęp do wymiaru sprawiedliwości. 45 artykuł. W każdym bądź razie nie ma możliwości, nie wszyscy mają możliwość, bo jeżeli trzeba wnieść jakiś tam procent przedmiotu wartości sporu, ludzie nie mają pieniędzy, żeby takie pieniążki wnieść. W związku z czym nie mogą możliwości skorzystać.
A jak wygląda kwestia przewlekłości spraw sądowych?
Myślę, że tutaj akurat nie jest to aż tak bardzo dokuczliwe, bo sędziowie i wszyscy pracownicy trzymają się tych norm, których należy przestrzegać, jeśli chodzi o przewlekłość. Chociaż tutaj ustawa o ustroju sądów powszechnych mówi, że nie będzie większej odległości między jedną sprawą a drugą niż 3 miesiące. Więc być może, nie wiem, tak się stanie.
A jak wygląda kwestia tak zwanych zmów sędziowskich?
No więc właśnie, ja tu się też tak zastanawiam, bo jeżeli ja mówię, że to jest hipotetyczna
zaznajomionych
sytuacja.
Sędziów przekazuje sobie daną sprawę, która ma być albo wygrana, albo przegrana.
Ale to się wszędzie może tak zdarzyć. 3 sędziów, jeden jest w rejonie, drugi w okręgu, trzeci w apelacji. To jest hipotetyczna sytuacja. Ona się nie musi zdarzyć, ale może.
Pani zdaniem się zdarza w sądach różnych szczebli?
Wie pan, ja jestem wielką optymistką. Uważam, że takie sytuacje się nie zdarzają. Natomiast mówię, hipotetycznie jest to
pani
możliwe.
Pani zdaniem, co wprowadzi w tej chwili ta nowa ustawa o ustroju sądów powszechnych? Możemy spodziewać się jakiejś przemyślanej reformy?
Wie pan, ja wierzę w to, że to będzie reforma przemyślana i korzystna dla całego wymiaru.
A nie odwetu politycznego wziętego na sądach?
Tak jak mówię, ja nie wierzę w to, że sądy są wolne od preferencji politycznych. Mamy tutaj zresztą pana prezesa, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Stępnia, który brał udział we wszystkich manifestacjach majowych. No i za to poniesie odpowiedzialność jakąś tam, bo postawiono mu zarzuty. Natomiast ja wierzę w to, że sądy i nasze władze polityczne doskonale sobie poradzą z problemem wymiaru sprawiedliwości.
Tymczasem po pierwszym szoku wywołanym prezydenckim wetem, bodajże w czwartek na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja, zabrał głos prezes PiS Jarosław Kaczyński, który właśnie zapowiedział, że mimo całej sytuacji partia się nie cofnie. My zaś zapytaliśmy posła Michała Jacha, jak może w tym momencie wyglądać scenariusz zdarzeń, skoro prezes dał sygnał ani kroku do tyłu.
Pan prezes jest szefem rządzącej partii, więc siłą rzeczy oczywiście ma jakiś głos istotny na pewno, ale to raczej doradczy, sugerujący coś najważniejszym politykom, ale nie ma żadnego sprawstwa, nie ma możliwości narzucenia, tak jak to media pokazują. Oficjalne zdanie partii warto przytoczyć wystąpienie pana prezesa premiera Jarosława Kaczyńskiego w czwartkowym wystąpieniu w telewizji Trwam.
Wtedy usłyszeliśmy, że to, co zrobił prezydent, to jest błąd.
Tak, ale nie obrażamy się i czekamy na ruch prezydenta, na przygotowanie tej ustawy. Prezes powiedział, że według niego jest błąd, ale ani się nie obrażamy, czekamy, wierzymy, że prezydent chce zrobić i zrobi to dobrze.
Z kolei pan prezydent, podejmując decyzję o obu wetach, przypomniał, że błędem byłoby powierzanie pełni władzy jednej osobie, czyli ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu, co jest niespotykane w historii naszego państwa i byłoby niespotykane.
Jeżeli pan prezydent tak uważa, no to podjął, zgodnie ze swoimi przekonaniami, podjął jego własną decyzję, za którą bierze odpowiedzialność i mam nadzieję, że w jego projekcie zmian ta wada zostanie usunięta, a w to miejsce zostanie przedstawione właściwe rozwiązania, które tak czy owak doprowadzą do całkowitej zmiany systemu sądownictwa.
Ale i tak po podpisanej przez prezydenta ustawie o ustroju sądów powszechnych możemy spodziewać się kadrowego tsunami w sądach wszystkich szczebli podporządkowanych teraz władzy ministra Zbigniewa Ziobro?
Absolutnie nie. No przecież, proszę państwa, to jest kolejna jakaś aberracja. W niektórych sądach rozpuszczają takie plotki, że zwolnią wszystkich łącznie ze sprzątaczkami. No to jest kompletna jakaś bzdura. Ci prezesi sądów, którzy źle zarządzali sądami, mogą się bać. Natomiast ci, którzy rzetelnie pracowali, u których wyroki zapadały w rozsądnym czasie i wyroki uzasadnione, no mogą spokojnie spać, bo po pierwsze nie ma sędziów pisowskich, takich sędziów nie ma. My chcemy sędziów kompetentnych, sędziów, którzy gwarantują sprawne funkcjonowanie sądów im podległych, tacy będą desygnowani na funkcję prezesów.
W szafie ministra Ziobry czekają już gotowe teczki z kandydaturami poszczególnych sędziów na prezesów sądów powszechnych w Polsce?
Panie redaktorze, to nie jest Związek Sowiecki, tylko to jest Polska, to jest państwo demokratyczne, w którym obowiązują i będą obowiązywały demokratyczne zasady.
Ale to pewnie takie teczki są z kandydatami u ministra.
Nie wiem tego i nie sądzę. Natomiast to jest jakaś kompletna aberracja. No, rozmawiam z wieloma ludźmi. Do mnie przychodzi mnóstwo obywateli moich, naszych wyborców, nie tylko wyborców Prawa i Sprawiedliwości, z problemami najczęstszym. Problemem to jest właśnie skargi na działalność sądu. Czy to przewlekłe, czy jakieś kuriozalne wyroki. I wszyscy uważają, że to trzeba jakoś zmienić. No więc nawet nie rozumiem, dlaczego tych wielu ludzi, nie tych organizatorów, bo i organizatorów to wiemy, o co chodzi. Natomiast dlaczego ci ludzie protestują? Oni są zmanipulowani, w dobrej wierze wystąpili. Ja naprawdę nie potępiam, absolutnie nie potępiam tych ludzi. Potępiam tych, którzy wiedzą, jak wygląda system sądownictwa, próbują to wykorzystać, żeby uderzyć w rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Michał Jach, poseł PiS, wyraził swoją opinię już po zawetowaniu dwóch ustaw przez prezydenta i reakcji na to prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Ja zaś znów wracam do pytania kierowanego do mecenasa Mariana Ludkiewicza. Sędziowie, którzy prawidłowo wykonują swoje obowiązki, kierują się swoim kodeksem prawniczym, moralnym, etycznym, nie mają się czego bać. Ci, którzy mają coś na sumieniu, nie mogą spać spokojnie po wprowadzeniu ustawy o ustroju sądów powszechnych. A zatem można się bać, czy należy przyjąć z dobrym dystansem to, co nam użykowało Prawo i Sprawiedliwość w postaci ustawy podpisanej przez prezydenta?
Ja myślę, że odpowiedź na pańskie pytanie powinna być szersza. Nie sprowadzać się tylko do tego, czy mają się bać prezesi czy sędziowie zmian personalnych, bo to nie tylko o to chodzi. Oczywiście taki może być efekt przede wszystkim. Natomiast należy zwrócić uwagę, proszę państwa, taka, że niestety ja to muszę jako prawnik z przykrością stwierdzić, iż od pewnego czasu prowadzi się szereg negatywnych kampanii, szereg negatywnych narracji wobec poszczególnych środowisk, również środowisk prawniczych, w tym przypadku padło na sędziów, ale ponieważ mam do czynienia z samorządem, to proszę przypomnieć sobie kilka tygodni temu dobrych, ile również było negatywnych ocen ze strony rządzących pod adresem samorządów, czego efektem była to również pośpiesznie uchwalona ustawa, nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, którą również na szczęście prezydent zawetował. Jakby się państwo posłuchali, jakie tam formułowano zarzuty, natomiast to się w sumie sprowadzało do tego, założyć kaganiec na samorządy i umożliwić sobie w zasadzie niekontrolowane, czy bardzo nieuznaniowe przyznać sobie możliwość oddziaływania w postaci na przykład zawieszania organów, czy też oceny co do gospodarności. To jest tak pojęcie szerokie, że można do najdrobniejszych szczegółów przyczepiać się, prawda, i instrumentalnie.
Że to, że jesteśmy świadkami także w sądach, również jest dalekie od doskonałości, że wspomnę tylko kasus Sądu Apelacyjnego w Krakowie i jego gospodarności.
Oczywiście. W każdym zawodzie są również czarne owce. To już któryś z kolegów tutaj z państwa mówił.
Więc tak? Może faktycznie trzeba w ten sposób oczyścić,
ale wywietrzyć. To proszę państwa, czy wobec tego tak? Jak politycy popełniają niecne czyny, czy
to
wobec
nie są
tego
wybierane
trzeba,
na kolejną
trzeba,
kadencję.
Trzeba rozwiązywać sąd? No to tak samo.
Tutaj jest wewnątrz korporacyjna kontrola. tylko. No,
może nie zupełnie. Nie, proszę państwa.
Jaka?
Chciałbym ocenić tak. Wobec tego bardzo łatwo negatywną opinię kreować o jakimś środowisku, gdy padają one z ust najwyższych przedstawicieli władzy. Ja bym się chciał posłużyć kilkoma takimi danymi statystycznymi, które dotyczą oceny polskich sądów, również na tle innych sądów europejskich. I proszę państwa, po pierwsze tak, nie są to wcale drogie, bo w przeliczeniu na jednego mieszkańca utrzymanie sądu wynosi około 50 euro w Polsce. Przy czym tak, jest to więcej niż w krajach na przykład byłego wschodniego bloku.
Ale panie mecenasie, statystyki sobie, a odczucie społeczne sobie.
Ja wiem, proszę, można tak. W sądach jest tak, że zazwyczaj 50% nie ma być zadowolonych, nie ma prawa być zadowolonych, bo albo przegrywa sprawę, albo wygrywa nie w stopniu oczekiwania.
Więc jak to jest, że większość jednak społeczeństwa odnosi takie wrażenie, że idąc do sądu zderza się z murem niewiedzy, obojętności?
Bo nie rozumie czasami tego postępowania.
Oczywiście jest też tak, że nie ma właściwego, tak jak pani Mariola też mówi, bo ja też jestem częstym bywalcem sądów i jestem po jakiejś stronie, jestem zawsze jakąś stroną i również bywały takie przypadki, że miałem zastrzeżenia i rzeczywiście nieraz trudno może zwykłemu śmiertelnikowi, który nie ma pełnomocnika, zrozumieć tłumaczenia
czy uzasadnienia. A jeszcze bardziej wygrać i dopiąć swego.
Znaczy, ale no takie to jest życie.
Jeszcze chwileczkę, Sławomir Rutkowski, Platforma Obywatelska.
Słucham tego, co mówi pan mecenas, co mówi pani Mariola Łada-Siwiec. Tylko w tych ustawach, które zostały zawetowane, czy w tej ustawie, która została podpisana przez prezydenta, nie ma tych rozwiązań. Tam nie ma tego.
Sugeruje pan, że jest tylko zapowiedź kadrowej czystki.
Ale nie. Dokładnie, tam tych rozwiązań, o których mowa nie ma. Proszę zauważyć jedną rzecz. W Polsce jest około 16 milionów wnoszonych spraw do sądów. W roku 2008 było o połowę mniej. Sędziów mamy około 10 tysięcy. Od listopada 2015 roku, czyli po zmianie władzy, zostały wstrzymane konkursy i etaty. 800 wakatów na stanowiska sędziowskie.
Czy sugeruje pan, że czeka nas paraliż pracy sądów po wprowadzonych zmianach?
Nie, sugeruje to, że ta reforma była przygotowywana od dawna. Ta reforma była przygotowana pod względem kadrowym przede wszystkim.
Tutaj proponuję postawić kropkę, bo mam pytanie do Tadeusza Sowy, Prawo i Sprawiedliwość. Czy pańskim zdaniem, biorąc pod uwagę, że reforma sądów w Polsce jest potrzebna, bo czekamy na nią od przeszło 27 lat, można uchwalić, przyjąć dobre prawo, procedując je w ciągu 55 godzin w Sejmie?
Panie redaktorze, zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym się odnieść tutaj do słów moich przedmówców. Wracając do czarnych owiec tak zwanych. Owszem, czarne owce się zdarzają, z tym, że w sądownictwie powinno ich w ogóle nie być, a jest ich bardzo dużo. I chodzi o to tutaj nie o żadne czystki, jak tutaj niektórzy koledzy mówią, tylko chodzi o rzeczywiście o to, ażeby sędziowie nie byli bezkarni, bo skoro sędzia kradnie jakiś, dokonuje drobnych kradzieży w sklepie, czuje się bezkarny, jemu nic nie można zrobić, on dalej orzeka. Więc takich rzeczy no, nie powinno być w sądzie, więc powinny być te zmiany kadrowe. Powinno tych sędziów się napiętnować i odsunąć od orzecznictwa.
Ale jak ich powinno się napiętnować? Wydając wyrok, ogłaszając do publicznej wiadomości?
Pozbawiając ich możliwości dalszej pracy w charakterze sędziego.
Maryla Łada-Siwiec, czy w obecnych warunkach możemy liczyć na jakikolwiek nadzór nad funkcjonowaniem i postępowaniem sędziów sądów wszystkich szczebli?
Ustawa o ustroju sądów powszechnych, która została podpisana przez pana prezydenta, mówi, że będzie można zwrócić uwagę sędziemu. chociaż jest to niekonstytucyjny zapis, ponieważ godzi w niezawisłość sędziowską.
Ale jak należy uwagę zwrócić sędziemu?
No, jeżeli pisemnie, na przykład ustnie. Źle pracuje, także prezes, myślę, chociaż nie wiem, czy to prezes właściwie, prezes może przenieść sędziego do innego sądu bez jego zgody, no i również wyznaczyć kogoś do pomocy sędziemu. W związku z czym są tutaj jakieś takie próby rozwiązania zmiany tej sytuacji. Chciałabym tylko jeszcze raz podkreślić, że w sądach pracuje bardzo dużo dobrych i uczciwych sędziów i bardzo dobrych pracowników. To nie jest tak, że w sądach jest wielu złych sędziów.
Czyli jest pani zwolenniczką wprowadzenia, oczywiście zgodnego z konstytucją, tutaj zawieszam to pytanie,
oczywiście,
mechanizmu kontroli sędziów?
Nie, bo wtedy to niekoniecznie, bo to godzi w niezawisłość. Konstytucja nam gwarantuje, że sędziowie są niezawiśli. To jest bardzo trudny temat.
Czyli poza kontrolą.
No nie, to nie jest tak, że są poza kontrolą, dlatego że sprawy są kontrolowane poprzez to, że na przykład wyroki są uchylane, idą do ponownego rozpatrzenia, więc ta kontrola jest. To nie jest tak, że to jest wolna amerykanka.
Spodziewa się pani jednak, że jesienią również PiS przeforsuje dwie pozostałe ustawy zawetowane przez prezydenta, czyli o KRS i Sądzie Najwyższym?
Myślę, że będzie do tego dążył. Myślę, że tak.
W poniedziałek ukaże się wywiad w Gazecie Polskiej ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Już portal niezależna.pl publikuje jego fragmenty, w którym czytamy: wybór sędziów do KRS większością 3/5 to fatalne rozwiązanie. To jak ładunek podłożony pod reformę sądownictwa w Polsce, stwierdził Zbigniew Ziobro. A zatem, panie mecenasie Marian Ludkiewicz, możemy spodziewać się kolejnych odsłon tej wojny na górze.
Proszę państwa, żadne rozwiązanie prawne, czy rzadko się zdarza, żeby przepisy były uchwalane w takim stopniu, aby zadowalały wszystkich. Oczywiście może być też tak, że obecna władza będzie chciała jakby w zasadzie powtórzyć z pewnymi kosmetycznymi zmianami rozwiązania, które zostały zakwestionowane przez prezydenta. Ale mam głęboką nadzieję, o ile, że aparat, urzędnicy pana prezydenta, zresztą zgodnie z deklaracjami, również w oparciu o opinie i wskazania ekspertów, przygotują takie przepisy, które będą jakimś kompromisem. Bo ja się zgadzam z tym, że z tego, co się słyszy, z tego, co się widzi, że zbytnie spolegliwe, nie, można powiedzieć, są organa dyscyplinujące.
No właśnie, jak dalece owe organa są spolegliwe? Bo przecież jesteśmy świadkami wielu spraw, które bulwersują odbiorców. Spraw, które...
Proszę państwa, często się zdarza, że sędziowie nie ponoszą żadnych
państwa,
konsekwencji.
Sprawiają,
absolutnie,
że...
Są dokonywane oceny.
Mamy do
czynienia sędziowie wizytatorzy.
Taką...
Jest Krajowa Rada Sądownictwa.
Uwagą właśnie i z takim odczuciem nietykalności sędziów, którzy dopuścili się łamania tego wewnętrznego swojego prawa.
Tak jest.
Proszę państwa, możemy takie uwagi i zastrzeżenia, mówię, odnosić do każdej grupy społecznej, zawodowej, również politycznej. I nigdy nie jest tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Natomiast, proszę państwa, źle się u nas dzieje, że wydaje mi się tak w ostatnim czasie, w ostatnich latach to jakby uległo nasileniu, że politycy angażują się nadto w ocenę merytoryczną i prawną, niestety, nie mając do tego w zasadzie kompetencji w wielu przypadkach wydawanych wyroków. Są takie wyroki. Oczywiście są z punktu widzenia społecznego, które mogą być,
to znaczy tak,
oceniane.
W tym studiu, co do jednego, chyba wszyscy, niezależnie od różnic w podejściu do sprawy, są zgodni, że głęboka reforma sądownicza w Polsce jest potrzebna.
Jest.
Ale panie redaktorze, przepraszam, że wejdę w słowo. Nie mogę się pogodzić z taką narracją tutaj pana mecenasa, że w zasadzie nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku, wszystko działa, sędziowie, jakieś tam są wyroki, ale nie ma nad tym kontroli żadnej. Nie mówię o wyrokach, tak? Tylko o sędziach. Nie ponoszą, tak jak pani Maria powiedziała, żadnych konsekwencji, jeżeli wyrok jest skandaliczny.
Ale czy wprowadzając permanentną kontrolę w ramach nowych ustaw ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w tej kwestii, to nie jest przypadkiem leczenie dżumy cholerą?
Myślę, że nie. Jak wspomniałem, to jest zmiana organizacji pracy sądu. Mało, powinna być możliwość rozliczania sędziów, żeby nie byli bezkarni.
Czyli
bo tego brakuje.
Proponujemy powołanie izb dyscyplinarnych w każdym sądzie?
Nie wiem, czy w każdym sądzie. Wydaje mi się tak, że to do tej pory no, nie funkcjonowało. W związku z tym trzeba byłoby to w inny sposób do tego podejść.
Marian Ludkiewicz.
Ale proszę państwa, panie Tadeuszu, tak? Sam pan mówi, iż i również pani Mariola, iż w zasadzie nie jest tak łatwo. Jest to problem bardzo złożony, żeby znaleźć złoty środek, który by zadowolił po pierwsze oczekiwania społeczne. Oczywiście wzmociłby takie poczucie sprawiedliwości, że sądy działają funkcjonalnie i właściwie, sprawiedliwie orzekają. A ponadto, że tak zwana kasta sędziowska, tak, o której tak się nieładnie mówi, nie byłaby ponad prawem. Oczywiście należy wzmocnić pewne mechanizmy, tylko proszę państwa, właśnie to, co
wzmocnić?
Pan mówił, redaktor, nie da się tego zrobić w ciągu 5 godzin. To być może w ciągu 5 miesięcy wystarczy.
Może weto prezydenta stwarza taką szansę, żeby poważnie
mam nadzieję,
nad tą sprawą debatować.
Mam nadzieję, że może w tym kierunku będzie to szło. No, oczywiście mogłoby być, no, można mieć pretensje, ale słyszymy tutaj, że opozycja. Ja się nie wypowiadam jako polityk, dlatego nie chcę tu oceniać. Myślę, że tutaj pan
proponuję postawić
to panie mecenasie, wejdę panu w słowo,
Marla,
ale skoro zostali ci ludzie wybrani do władzy, to dajże im czas. Dajmy im czas do tego, żeby doprowadzili to do końca. Natomiast mnie bardzo męczy, denerwuje, nie zgadzam się z brakiem moralności niektórych sędziów. I społeczeństwo wiele więcej by zniosło błędy, bo mylić się z rzeczą ludzką. Natomiast nie akceptujemy braku moralności i przyzwolenia władz sądowych na to, że niektórzy sędziowie moralni nie są. I doskonale pan wie, bo zna pan sądownictwo może nawet bardziej niż ja, że tacy sędziowie orzekają nadal, niestety.
I uważa pani, że teraz nowe prawo temu brakowi moralności postawi skuteczną tamę?
Panie redaktorze,
nawet
proszę, słyszy pan, co się w mediach dzieje. Ile jest informacji o tym, że taki sędzia jest niemoralny, taki. Może odważyliśmy się dopiero o tym mówić.
Niemoralność to bardzo szerokie pojęcie, wykraczające poza ramy prawne.
Nie mam zamiaru tego precyzować, natomiast ja jeszcze raz podnoszę kwestię. Tego typu opinie bardzo krzywdzą tych sędziów, którzy są dobrzy i uczciwi. O nich się nie mówi. Wszystko się do jednego mianownika sprowadza. Niemoralni sędziowie, źle pracujący. To jest krzywdzące bardzo.
Sławomir Rutkowski, Platforma Obywatelska. Czy pańskim zdaniem ten czas, który dał teraz wszystkim prezydent na dyskusję, debatę, ewentualnie wypracowanie wspólnego kompromisu odnośnie kształtu reformy sądownictwa, będzie potrzebny, abyśmy chociaż doczekali się zrębów jakiegoś nowego prawa, które ustabilizuje sytuację i również spowoduje, że będzie jakaś forma kontroli nad tą, nazwijmy ją dalej, zgodnie z nową nomenklaturą, kastą sędziowską poza kontrolą.
Mam taką nadzieję, tylko mam, do tej nadziei jest trochę ale. Bo po pierwsze, jeżeli ktoś twierdzi, że trzeba zmienić konstytucję, że sędziowie mają być niezawiśli, mają być kontrolowani, to zmieńmy najpierw konstytucję i powiedzmy sobie, i wprowadźmy nowy ustrój w Polsce, gdzie nie będzie trójpodziału władzy.
Czy boi się pan kontroli politycznie nad wymiarem sprawiedliwości i
tak,
nad usłużnymi sędziami?
Dokładnie. No, kto ma kontrolować sędziów?
Ale są również przykłady z innych państw, gdzie te granice tego trójpodziału władzy są też dosyć niejasne.
I z tych wszystkich, znaczy jeżeli chcemy mówić o tych przykładach zagranicznych, ja mam co najmniej dwa przykłady, które mnie bardzo mnie rozbawiły. Jeden to jest księstwo Luksemburga. W księstwie Luksemburga sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wybiera książę Luksemburga. Nie wiem, czy chcemy, ale taki przykład na ikonografii.
Sugeruje pan teraz, że sędziów w Polsce będzie wybierał prezes?
Nie sugeruję. Ja tylko to była jeden z ikonografiki na stronach PiSu. Druga rzecz, jeżeli się porównujemy do krajów innych niż Polska, gdzie jest polska konstytucja, to nie ma też takiego kraju, gdzie minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym i szefem sądów. no nie ma tego. No, zgody na to nie ma. Także o ile ktoś mówi, że chce zmienić konstytucję, to zmieńmy konstytucję. Powiedzmy, że ustrój będzie wyglądał inaczej i możemy robić.
Ale odwołujmy się do przykładu, bo przykłady były ważne są te przykłady krajów sąsiednich. W Niemczech, czyli u naszych zachodnich sąsiadów, jest ponad 20 tysięcy sędziów. W swoim orzekaniu są, jak czytamy, niezawiśli, nie podlegają żadnym naciskom i żadnym zależnościom z zewnątrz. A o tym, kto będzie w Niemczech sędzią, decydują kraje związkowe. Z reguły Ministerstwa Sprawiedliwości poszczególnych landów przy współudziale parlamentów landowych i przedstawicieli samorządu sędziowskiego w różnych proporcjach w zależności od landu. W przypadku sędziów federalnych obowiązuje zasada wyboru najlepszych. Tego wymaga ustawa zasadnicza. W praktyce jednak sposób wyboru sędziego jest najmało przejrzysty i przypomina czarną skrzynkę. I w Niemczech też dochodzi do sporów politycznych w tym zakresie.
Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Tylko, że tam nie są połączone minister sprawiedliwości.
Ale jest gremium, które ma decydujący wpływ na wybór sędziów. To jest komisja do spraw wyboru sędziów, składa się z 32 członków.
No to u nas też jest. U nas w Krajową Radę Sądownictwa tworzy 25 członków.
I tam jest 16 członków. Ministrów landowych, 16 wybranych przez Bundestag, ekspertów, niekoniecznie posłów, biegłych w dziedzinie prawa.
Ale u nas tak samo jest. Zabawa. U nas, z tym, że większość, bo nie wiem, chyba 14 jest sędziów, a w 11 jest.
Bo panie sądzi, że w praktyce, jak przyznaje nie żaden portal prawicowy, tylko publiczna zgłośnia Deutsche Welle, o wyborze decydują dwa wielkie grupowania polityczne. Chrześcijańscy demokraci, CDU-CSU i socjaldemokraci SPD. Czyli ale jest to też wybór Radzie, polityczny.
Ale w Krajowej Radzie Sądowniczej u nas też są politycy.
I sędziowie też są.
Jest czterech przedstawicieli Sejmu, dwóch przedstawicieli Senatu, przedstawiciel ministra sprawiedliwości, przedstawiciel prezydenta. Też są, tylko w większości są sędziowie.
I znów się powołam na Deutsche Welle, które informuje, że ponieważ w ciągu roku obsadzić trzeba większą liczbę wakatów w 5 sądach federalnych, z reguły obsady negocjowane są w formie pakietów między HDK-ami a socjaldemokratami.
Oczywiście,
w domu.
Tak. Nie, oczywiście, że tak, ale, ale to są powoływania. A my mówimy o tworzeniu izb politycznych, izb odpowiedzialności nad sędziami, nad adwokatami, nad radcami prawnymi. No bo prokuratury tu trzeba wyłączyć, dlatego że prokuratura jest wprost zhierarchizowana i tam prokurator generalny może podejmować sprawy, jeżeli nie przez siebie, to
proponuję postawić kropkę. Mecenas Marian Rutkiewicz. Prokuratora... Wygląda na to, panie mecenasie, biorąc pod uwagę przykład niemiecki, że tam wybór sędziów też jest mocno upolityczniony i zależny od dwóch wielkich partii, proszę porozumień, Państwa, kupczenia stanowiskami to, niejednokrotnie.
Może to się tak wydawać pozornie. No dajże, weźmy pod uwagę o pewnych tradycjach demokratycznych. Większość krajów Europy Zachodniej demokrację stała się demokratycznymi krajami w zasadzie tuż po zakończeniu II wojny światowej. Z nielicznymi wyjątkami jak Grecja, Hiszpania, Portugalia, gdzie to nastąpiło później. Natomiast w bloku wschodnim, w tym w Polsce, ustrój demokratyczny mamy w zasadzie od niespełna 30 lat. Tak? I okazuje się, praktyka to pokazuje, proszę Państwa, jak on jest słaby. Wydawało się społeczeństwu, że raz zdobyte demokracji się nigdy nie straci. Natomiast okazuje się w Polsce, ja nie chcę mówić w tej chwili się odnosić do obecnej władzy, ale również kolejnych, tak? Że niejednokrotnie zależy to od bardzo wąskiej grupy ludzi, w tym przypadku od posłów, a nawet, co się zdarza niestety, tak to można powiedzieć, od jeszcze mniejszej, nie chcę mówić, że od jednego człowieka. Ale nie sposób się takiemu wrażeniu po prostu też sprzeciwić. Także to jest też bardzo istotne, gdzie jest ugruntowany ustaj, są pewne takie mechanizmy demokracji, które nie skuszą żadnego polityka do tego, żeby próbował tak majstrować przy konstytucji, ponieważ mogło to się skończyć by w wyborach najbliższych katastrofą.
Pytanie i sobie nie życzymy. Do Tadeusza Sowy, Stargardzkie Prawo i Sprawiedliwość. Czy nie jest tak, że obecne, jak mówi opozycja, majstrowanie przy konstytucji i prawie, to jest wysadzenie ostatnich bezpieczników, które gwarantują rządy prawa w Polsce?
Panie redaktorze, zacząłbym od tego, że opozycja, która tak wszystko neguje, totalnie neguje, wszelkie ruchy, W związku z tym chciałbym zapytać, czy rzeczywiście mają oni jakąś receptę na uzdrowienie sądownictwa? Tutaj pan mecenas mówił o jakichś tam zależnościach. Ja tylko odwołuję się do pana, wypowiedzi. Do pana wypowiedzi.
Panie mecenasie, został pan zaklasyfikowany.
Że w tej chwili jakaś demokracja jest zagrożona. Absolutnie nie jest zagrożona. To do tej pory wystarczył jeden telefon, wracając do prowokacji dziennikarskiej, do pana sędziego, który ustala termin i inne historie w związku z tym związane.
Ale także można demokracja odnieść nie wrażenie, jest... że PiS wymontowuje ostatnie bezpieczniki, które gwarantują gwarantowane również przez konstytucję rządy prawa w naszym kraju.
Panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość to jest ostatnią nadzieją chyba w tym kraju, że będzie wreszcie sprawiedliwie i będzie demokratycznie. To, że jest demokratycznie, to widzimy. Widzimy te tłumy, które, znaczy, przepraszam, tłumy, osoby, które tam gdzieś uczestniczą w jakichś demonstracjach. Nikt do nich nie strzela, nikt ich nie bije, po prostu wyrażają swoje poglądy. W Stargardzie również tak się odbyło, spokojnie. Także demokracja nie jest zagrożona. Do tej pory to za rządów PO strzelano do górników, tak? Więc proszę nie mówić o jakimś zagrożeniu.
Czyli liczy pan na to, że jesienią dojdzie do jakiejś formy kompromisu w pracach nad zawetowanymi ustawami o KRS i Sądzie Najwyższym, czy też będziemy mieli do czynienia z okopaniem się i walką na obu stronach pozycyjnych?
To znaczy, ja nie sądzę, żeby było jakieś okopanie. Kompromis jest rzeczą jak
czy
najbardziej
wskazaną.
Czy też
PiS przeforsuje jednak z kosmetycznymi poprawkami to, co chce zrobić z Sądem Najwyższym i KRS-em?
To znaczy, uważam, że to, co powinno się zrobić w tej chwili, jaka reforma powinna nastąpić i to rzeczywiście gruntowna, nie kosmetyczna, to jest, no jest takie było założenie partii i tak z takim programem partia przystępowała do wyborów. Więc
o
teraz
sądach,
jest winna to swoim wyborcom.
O sądach moglibyśmy dziś przez cały dzień rozmawiać, nie wyczerpiemy tematu. Tymczasem nasza antena domaga się, abyśmy powoli dobrnęli do końca w ramach podsumowania. Panie mecenasie, mimo że nie jest pan formalnie opozycją, kiedy będzie trzeba znów zacząć się spacerować?
Znaczy, proszę państwa, o ile rzeczywiście okazałoby się, że zmiany tak zwanej w tej chwili propagowanej reformy i obietnic w zakresie szerokiej reformy wymiaru sprawiedliwości będą zawężone do, w mojej ocenie, łamania konstytucji i personifikowania, to wydaje mi się, że będzie to nie również w takim przypadku potrzebne.
Sławomir Rutkowski, PO. Jest pan gotowy na kolejny spacer w obronie, jak nazywa to opozycja, ostatnich wartości praworządnego państwa?
Tak, z tym, że tutaj spacerowaliśmy nie tylko jako opozycja, tylko jako społeczeństwo, które sprzeciwiało się takiemu podejściu do prawa w wydaniu obecnie rządzącym.
Maryla Ładasiwiec, doczekamy za naszego życia sprawnie działających sądów w Polsce, kierujących się etyką i moralnością sędziowską?
Ja w to bardzo głęboko wierzę i wcale nie przypisuję tego do władzy PiS-u czy do jakiejkolwiek innej, tylko po prostu jest taki wymóg czasu. Natomiast chciałabym powiedzieć tak, już Platon i Arystoteles mówił, że bezpieczeństwo i sprawiedliwość są to podstawowe prawa ludzi. Jeżeli jest to w jakiś sposób zagrożone, to coś z tym trzeba zrobić.
Tadeusz Sowa, PiS. Możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach kolejnych odsłon wojny na górze, czy jednak osiągnięcia trudnego kompromisu?
Panie redaktorze, nie ma wojen żadnych na górze ani na dole. Niczego nie powinniśmy się spodziewać. Jest tylko merytoryczna rozmowa.
I póki co wyczerpaliśmy temat. Mariola Ładasiwiec.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa.
Stargardzkie PO.
Dziękuję bardzo.
Mecenas Marian Lutkiewicz.
Skończyliśmy temat, ale nie wyczerpaliśmy zapewne.
Oraz Tadeusz Sowa, Stargardzkie Prawo i Sprawiedliwość. Zdalnie poseł PiS Michał Jach. Jak słusznie wszyscy rozmówcy zauważyli, tematu nie wyczerpaliśmy, ponieważ on jest tak rozległy, że jeszcze pewnie poświęcimy mu niejednokrotnie kolejne spotkania na antenie Twojego radia. Tym bardziej, że nie tylko sierpień, ale w kontekście ostatnich wydarzeń również jesień zapowiada nam się bardzo, ale to bardzo gorąca. Marek Snowiecki, dziękuję i życzę wam dobrej niedzieli.